Ludzie Biblii. Herod Wielki. Poprzednie pogadance przypominałem o tym, jak Herod Wielki doszedł do królewskiej władzy. Przez cały czas swego panowania, które trwało prawie 35 lat, był bardzo lojalny wobec Rzymu. Nigdy nie zapomniał, że to Rzymianie uczynili go królem i choć nie stawiali mu jakichś niezwykłych żądań, on starał się ich we wszystkim zadowolić. Zachowywał się ponadto jak przystało na władcę przenikniętego kulturą helenistyczną. Jednym z wyrazów promowania tej kultury było budownictwo. Jak już wspomnieliśmy, Herod wznosił liczne budowle, zostawiając w każdym niemal mieście jakiś pomnik, który o nim do dziś przypomina. Największym niewątpliwie przedsięwzięciem budowlanym Heroda była jednak świątynia jerozolimska. Jeśli chciał zostawić po sobie wielki pomnik, to lepszej okazji niż świątynia nie mógł znaleźć. Pierwszą świątynię wzniesioną niegdyś przez Salomona uznawano za jeden z siedmiu cudów świata. Natomiast nowa świątynia, odbudowana po powrocie z niewoli babilońskiej, była bardzo skromna. Wpadł więc na pomysł, aby pozostawić po sobie wielki pomnik, a przy okazji przypodobać się Żydom. Zamiar przebudowy, czy raczej budowy całkiem nowej świątyni, niektórzy bowiem świątynię przez niego przebudowaną uważają za trzecią z kolei, powziął w 18 roku swego panowania. Przedstawił swój projekt Żydom, a gdy ci wyrazili zgodę, natychmiast przystąpił do jego realizacji. 1000 wozów dostarczało kamienie. 10 000 wykwalifikowanych robotników przygotowywało materiał. Zakupił 1000 ubrań roboczych dla kapłanów, którzy mieli przystąpić do prac budowlanych na zastrzeżonym przez nich dla siebie terenie samego przybytku. 8 lat trwała budowa dziedzińców z kolumnadami, a 1,5 roku samego przybytku. Po upływie tego czasu, około 12-11 roku przed Chrystusem, dokonano otwarcia świątyni. Z tej okazji złożono na ofiarę 300 wołów. Świątynia była prawdopodobnie wspanialsza od Salomonowej. Żydzi byli z niej dumni, ale Herod okazał się tak wiernym sprzymierzeńcem Rzymu, że przy przebudowie świątyni pogwałcił prawo mojżeszowe i na szczycie jej przedsionka umieścił złote orły rzymskie, czego Żydzi nigdy nie zaakceptowali, bo przykazanie Boże zakazywało wykonywania jakiegokolwiek wyobrażenia człowieka czy innej istoty żyjącej. Gdy na krótko przed jego śmiercią rozniosła się fałszywa wieść, że już umarł, siekierami zrąbano te rzymskie orły. Trochę nieregularne wzgórze świątynne zostało otoczone czworobocznym murem o kształcie trapezu, który miał obwód około 1380 metrów. Najdłuższy mur był od strony miasta, zachodniej, liczył około 480 metrów długości, a północny mur liczył około 300 metrów. Mury otaczające świątynię zbudowano z bloków skalnych, z których największe, które do dziś widać w ścianie, miały 1,80 m na 12 metrów. A wiele z nich ważyło ponad 100 ton. Mury wyrównywały nierówności pagórka. Najwyższy był mur w narożniku południowo-wschodnim, koło którego prawdopodobnie najczęściej przechodził Chrystus, idąc od Góry Oliwnej, na przykład z domu Łazarza, do głównego wejścia do świątyni. Sam mur miał tam 60 metrów wysokości, a południowo-zachodni miał 50 metrów wysokości. Jeśli dodamy do tego wysokość portyku królewskiego umieszczonego nad murem południowym, to to szczyt dachu tej budowli w tym miejscu, gdzie przechodził Chrystus, sięgał blisko 100 metrów wysokości. Na wzgórzu świątynnym znajdował się wielki dziedziniec zwany dziedzińcem Pogan, liczący ponad 10 hektarów powierzchni. Otoczony był on krużgankami, zwanymi też portykami, czyli zadaszeniami umieszczonymi nad dwoma rzędami kolumn. Takie krużganki otaczały dziedziniec z trzech stron, a od strony południowej znajdował się portyk zwany Królewskim, za życia Heroda nazywany krużgankiem Heroda. Miał on 32 metry szerokości. Dach podtrzymywany był przez 4 rzędy kamiennych kolumn, razem 162 kolumny, z których 2 rzędy środkowe były wyższe i tworzyły coś w rodzaju wysokiej nawy, 33 metry wysokości. Strop tej budowy był drewniany i bogato rzeźbiony. Portyk wschodni miał nazwę Salomonowego i tam najczęściej też nauczał Chrystus, a potem apostołowie. Przybytek, czyli właściwa świątynia, znajdował się mniej więcej w centrum tego wielkiego dziedzińca i był umieszczony w ten sposób, że wejście do niego było od strony wschodniej. Otaczały go jeszcze dużo mniejsze dziedzińce specjalne, kobiet, synów Izraela oraz kapłanów. Na dziedzińcu kapłanów znajdował się ołtarz całopalenia, wielka cysterna z wodą i sam przybytek, który składał się z trzech części: przedsionka, miejsca świętego i miejsca świętego świętych, czyli najświętszego. Przedsionek ulam był około 50 metrów szeroki i około 50 metrów wysoki, ale miał tylko 7,20 długości, głębokości. Posiadał drzwi zewnętrzne 20 metrów wysokie i 10 metrów szerokie. Z niego prowadziło 10 metrów wysokie i 5 metrów szerokie wejście do miejsca świętego. Wejście to było zasłonięte kotarą, na której była wyhaftowana mapa nieba. Miejsce święte było prostokątną salą około 20 metrów długą i 10 metrów szeroką. Na środku tej sali znajdował się ołtarz kadzielny, po prawej stronie stał siedmioramienny świecznik, menora, a po lewej zaś stół chlebów pokładnych. Grubość murów wynosiła około 3 metry. Trzecim wreszcie pomieszczeniem tego przybytku było miejsce najświętsze, debir, kompletnie puste, od miejsca świętego oddzielone zasłoną, kotarą. Miał kształt kwadratu 10 na 10 metrów. Arcykapłan wchodził tam tylko raz w roku, w dzień przebłagania, czyli pojednania. Z zewnątrz wszystko lśniło czystym złotem i ten wysoki portal zwłaszcza widać było z daleka, jak świecił odbijającym się od złota słońcem. Świątynię tę podziwiał także Pan Jezus i zapłakał na myśl o tym, że musi zostać zburzona, bo Jerozolima nie rozpoznała w nim Mesjasza, Syna Bożego. Świątynia ta została rzeczywiście zburzona przez Rzymian w 70 roku i już nigdy nie została odbudowana. Bóg odrzucił ten piękny dar ofiarowany przez człowieka, który nie przestrzegał Bożych przykazań. Obecnie na wzgórzu świątynnym znajdują się 2 islamskie meczety, a Żydzi mają dostęp jedynie do resztki zachodniego muru, który stanowi tak zwaną ścianę płaczu. Opowiadamy o Herodzie, ponieważ to za jego panowania narodził się Jezus Chrystus, Syn Boży. Pamiętamy opowiadanie zamieszczone w Ewangelii świętego Mateusza, jak to mędrcy ze wschodu szukali nowonarodzonego króla żydowskiego. Heroda przeraziła ta wiadomość, bo choć był bardzo stary i kilka lat po otrzymaniu tej wiadomości musiał już umrzeć, to jednak przeląkł się dziecka, którego mędrcy przyszli szukać. Ciekawe, że przeraziła się też cała Jerozolima, ale może jej mieszkańcy lękali się tego, że Herod, szukając tego dziecka, aby je zgładzić, zgotuje mieszkańcom sporo bólu. Wiemy, jak się to skończyło. Chciał, aby mędrcy wskazali mu adres dziecka, któremu chcieli złożyć pokłon, a gdy go nie posłuchali i wracając z Betlejem nie wstąpili już do Heroda, wymordował w Betlejem wszystkich małych chłopców do lat 2. Żydowscy historycy nie wspominają tego morderstwa, ale pomijają je być może dlatego, że taka sprawa była drobiazgiem na długiej liście zbrodni Heroda. Wspomnieliśmy już o tym, że na niedługo przed jego śmiercią rozeszła się wieść, że umarł. Wtedy kilku gorliwych Izraelitów weszło na szczyt przedsionka świątyni i siekierami zrąbano orły rzymskie umieszczone na szczycie wejściowej ściany do przedsionka świątyni. Herod ich prześladował do samej swojej śmierci. Kilku z nich zdołał dopaść i zgładzić. Wiedząc, że Żydzi go nie kochali i że odetchną, gdy umrze, zapragnął, aby ktoś jednak po jego śmierci zapłakał. Wymyślił więc niezwykły sposób na żałobę po swojej śmierci. Aresztował kilkadziesiąt osób starszych żydowskich rodów i zgromadził ich na stadionie, polecając ich zgładzić, gdy on odda ostatnie tchnienie. Chciał, by po jego śmierci zapanowała w Judei żałoba, choć nie z jego powodu. Na szczęście po jego śmierci uwolniono tych ludzi. Taka skłonność do zbrodni, do lekceważenia ludzkiego życia podpowiada nam, że mógł także wymordować betlejemskie dzieci, ale informacja o tej zbrodni utonęła wśród innych, większych i bardziej znanych. Choć Herod zamordował swoich trzech synów, nie brakowało mu przecież dziedziców, bo miał 10 żon, a z każdą z nich miał jakieś dzieci. W testamencie swoje państwo podzielił na 3 części. Zarządcą części głównej obejmującej Judeę i Samarię ustanowił syna Archelausa i pragnął, aby on odziedziczył jego tytuł królewski. Rzymianie zatwierdzili testament Heroda z wyjątkiem tytułu królewskiego dla Archelausa, któremu nadali tylko tytuł etnarchy, czyli wodza ludu. W 6 roku po Chrystusie Archelaus został przez Rzymian skazany na wygnanie i odtąd w Judei rządzili przedstawiciele rzymscy zwani prokuratorami, namiestnikami lub gubernatorami. Zarządcą Galilei, czyli północnej Palestyny, uczynił Heroda Antypasa z tytułem tetrarchy, choć w Ewangeliach niesłusznie nazywany bywa czasem królem. To za jego czasów, a w Galilei nawet pod jego władzą żył Jezus. Spotkali się jednak raz tylko podczas procesu, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza. Zarządcą północno-wschodniej części Herodowego państwa, nienależącej już do rdzennych terenów ziemi obiecanej, został Filip. Jezus prawdopodobnie go nie spotkał, choć chodził także po jego terytorium. Liczna rodzina Heroda była przez pewien czas traktowana niemal jak dynastia, bo po wspomnianych tu jego synach do roli króla Judei doszedł jego wnuk, Herod Agrypa I, ale niedługo cieszył się tą rolą, którą splamił skazaniem na śmierć świętego Jakuba, syna Zebedeusza i brata Jana, a także aresztowaniem Piotra, którego zamierzał także zgładzić. Zmarł po 3-4 latach swojego panowania. Tytuł królewski, ale niezwiązany z ziemią świętą, miał także prawnuk Heroda, Agrypa II, ale ślady po tej rodzinie giną razem z przegraną przez Żydów tak zwaną wojną żydowską.